Jest rok 1923. W gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego po raz pierwszy rozbłyska światło elektryczne. Dyrektor Juliusz Zborowski gości w muzeum badaczy Tatr z Polski i Europy. W murowanym budynku przeznacza dla naukowców kilka pokoi gościnnych. Kwatery nazywane są żartobliwie Grand Hotelem. Przy mikrofonie Bartek Solik. Razem z pracownikami muzeum zapraszam do wysłuchania kolejnej części cyklu podcastów na stulecie otwarcia murowanego budynku Muzeum Tatrzańskiego. Wśród lokatorów Grand Hotelu znalazł się szwedzki naukowiec Gustav Bolinder. Jak pisał, dzięki zakwaterowaniu w muzeum badacze mogli spokojnie pracować z dala od zgiełku popularnej turystycznej miejscowości. Dyrektor muzeum żartował, że zamierzał wstąpić do Stowarzyszenia Hotelarzy, ale zrezygnował z tego zamiaru w obawie, że związek nie uzna cen jego hotelu. Badacze nie płacili bowiem nic za mieszkanie, przekazując jedynie niewielką sumkę na obsługę. Juliusz Zborowski wspominał, że lokatorzy hotelu znikali na całe dni i wędrowali po Tatrach, prowadząc badania terenowe. W czasie deszczu porządkowali w muzeum swoje zdobycze. Koszami wynosiła służba odpadki obtłukiwanych okazów geologicznych, sterty ziemi z botanicznych łupów i stosy papierów w posuszonych roślinach. W hotelu panowała ogólna wesołość. Pokoje otrzymywały osobliwe nazwy zależnie od lokatorów. Był więc pokój pod prehistorycznym naczyniem na cześć małżeńskiej pary archeologów, był zakątek pod Turoniem, odkąd pewien muzykolog umieścił przy łóżku okazowy egzemplarz Turonia. Kancelaria dyrektora nazwana została wdzięcznie bacówką. O Grand Hotelu opowiada Magdalena Kwiecińska z działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego.
Takim wyjątkowym i oryginalnym pomysłem Zborowskiego było otwarcie w Muzeum Tatrzańskim hotelu, który był w gmachu głównym przy ulicy Krupówki 10 na poddaszu. Tam było kilka prycz, stół, szafki, goła podłoga i to wszystko. Nazwany zapewne z tym właśnie dowcipem Zborowskiego Grand Hotelem, żeby podnieść może jakąś taką rangę, cieszył się bardzo dużą frekwencją. Przyjeżdżali do niego liczni naukowcy i badacze, osoby, które już wówczas były znane i cenione, ale także początkujący, którzy dopiero zaczynali karierę swoją naukową. Przyjeżdżali ludzie z Polski i zagranicy, przedstawiciele różnych dziedzin nauki, bo byli i przyrodnicy, i humaniści. Byli to tak znakomici naukowcy i badacze, którzy nie gardzili właśnie tymi skromnymi, ascetycznymi wręcz warunkami mieszkania. Oni się zresztą bardzo dobrze ze sobą już znali, przyjaźnili. To było takie towarzystwo ze sobą bardzo zaprzyjaźnione. Myślę, że Zborowski, pracując w Muzeum Tatrzańskim na peryferiach tej polskiej nauki, on też sobie sprytnie tak wymyślił, żeby tę polską naukę do siebie tutaj przyciągnąć. Bo oni się wieczorami spotykali. Po swoich badaniach, wyjściach w teren, wracali do tego Grand Hotelu Muzeum Tatrzańskie, po czym wieczorami spotykali się u Zborowskiego w tej jego słynnej kancelarii. Zachowało się taki zapis, jak oni spędzili na przykład jedną z nocy sylwestrowych właśnie w tym Grand Hotelu. Pisali wierszyki, żartowali sobie. No to pokazuje taką tę drugą stronę, ludzką twarz naukowców właśnie tutaj, którzy się spotykali w Zakopanem. No to były niebywałe czasy. To dwudziestolecie międzywojenne. No i przychodzi wojna i to wszystko nagle zostaje przerwane. Wielu mieszkańców Zakopanego wyjeżdża. Zborowski postanowił zostać w Muzeum Tatrzańskim. Została z nim oczywiście też Jermina Zborowska, no i Izabela, ich córka. Te osoby, które wyjeżdżały z Zakopanego, z tak wielkim zaufaniem do Zborowskiego postanowiły przynosić do muzeum część swoich cennych obiektów, przedmiotów, mając nadzieję, że one przetrwają wojnę. I tak się też stało. Liczne zbiory zostały chowane w różnych miejscach w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. No i przez całą tę wojnę chronione przez Zborowskiego, ale też przez Irminę Zborowską. Były to dzieła sztuki różne, wyroby rzemiosła artystycznego, liczne książki, fotografie, mapy, rękopisy, które właśnie ci znajomi, uciekając z Zakopanego, przynosili do muzeum, mając nadzieję, że one przetrwają. W Muzeum Tatrzańskim, w budynku Muzeum Tatrzańskiego zostały przechowane i zabezpieczone cenne archiwalia związane na przykład z przywilejami królewskimi rodów góralskich. Dokładnie dokumenty sołtysów Chochołowa z lat 1633-1823. Muzeum Tatrzańskie w pierwszych latach wojny było także schronieniem dla tych naukowców, których zastała wojna właśnie tu w Zakopanem. I przez kilka pierwszych miesięcy 1939 roku zostali w tym budynku. Po wojnie Henryk Jost uznał postawę Zborowskiego za wzorową i powiedział coś takiego. W mojej pamięci Juliusz Zborowski pozostaje jako człowiek mądry, rozsądny, nieskazitelnego charakteru, dobry Polak. Została tu pominięta we wspomnieniach Josta Irmina Zborowska, więc ja bym dodała, że zarówno Juliusz Zborowski, jak i Irmina Zborowska zasługują właśnie na te słowa pochwały.
O Grand Hotelu i czasach II wojny światowej opowiadała Magdalena Kwiecińska z działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Podczas okupacji znacznie ucierpiało przymuzealne alpinarium. Sam budynek wymagał po wojnie sporego remontu, przede wszystkim z powodu zawilgocenia suteren. Muzeum jednak przetrwało i jeszcze wiosną 1945 roku rozpoczęto niezbędne naprawy budynku. Dzięki temu w marcu 1946 roku zbiory ponownie udostępniono zwiedzającym. W kolejnym odcinku dalszy ciąg opowieści o głównym gmachu Muzeum Tatrzańskiego. Do usłyszenia.